Pierwsza księga Samuela, 15 rozdział. Nie wiem, zadanie domowe odrobione? Mówią ci, co odrobili. Pierwsza Samuela, 15 rozdział. Przeczytamy początek od pierwszego wersetu. I rzekł Samuel do Saula: Mnie posłał Pan, abym Cię namaścił na króla nad jego ludem, nad Izraelem, więc teraz słuchaj słów Pańskich. Tak mówi Pan zastępów. Chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jego jako obłożonego klątwą, jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dzieci i niemowlę, wołu i owce, wielbłąda i osła. Wtedy Saul powołał lud pod broń i dokonał przeglądu w Telaim nad 200 tysiącami pieszych, a nad to 10 tysiącami z Judy. I przyciągnął Saul pod miasto Amaleka i urządził zasadzkę w dolinie nad potopem. Lecz do Kenitów Saul rzekł: Noże odejście i oddalcie się od Amalekitów, abym was razem z nimi nie wytępił, bo wy okazaliście życzliwość wszystkim synom izraelskim, gdy wyruszyli z Egiptu. I Kenici odłączyli się od Amalekitów. I pobił Saul Amalekitów od Hawila aż do Szur, które leży na wschód od Egiptu. A Gaga, króla Amalekitów, pojmał żywcem, natomiast wszystek lud wybił mieczem. Lecz Saul i jego lud oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy, jagnięta i wszystko, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie. Zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. I doszło do Samuela słowo Pana tej treści: Żałuję, że Saula posadziłem na królestwie, gdyż odwrócił się ode mnie i słowo mojego nie wykonał. Samuela ogarnął gniew i wołał do Pana przez całą noc. Ojcze, Ty jesteś Ojcem, źródłem wszelkiej prawdy. I dziękujemy Ci za prawdę, która została objawiona nam w Jezusie. I przychodzimy do Ciebie w Jego imieniu i prosimy Cię, abyś objął nas swoją prawdą, swoją dobrocią. Prosimy o Twoją szczególną przychylność w zrozumieniu Twojego słowa, które kierujesz do nas. I modlimy się w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Ten rozdział 15, krwawy, kończy pewną sekcję, część Księgi Samuela, sekcję powołania Saula na króla, jego grzechu i w końcu jego odrzucenia. Saul, oczywiście on się będzie pojawiał w dalszej części tej księgi, ale od następnego rozdziału już widzimy, że mamy Dawida. Na scenę wkracza Dawid i Saul pojawia się, oczywiście dalej w dalszej części tej księgi, już jako wróg Bożych zamierzeń. Pojawia się jako król, który upodobnił się do królów innych narodów zamiast pełnić wolę Bożą. Stał się królem, o jakiego prosił Izrael. Daj nam króla jak inne narody. I Saul jest takim królem, jak inne narody. Opowieść zaczyna się, kiedy Samuel przychodzi do Saula z rozkazem od Boga, czyli komunikuje królowi: słuchaj, jest nad tobą Bóg, że jest nad tobą władza ponad twoją władzą. Dlatego mimo, że jesteś królem, to masz też nad sobą króla, którego powinieneś słuchać. I Boże polecenie dotyczyło tego, żeby Saul wydał wojnę Amalekitom i całkowicie zgładził Amalekitów jako naród. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nie zapomniał o tym, co uczynili Amalekici czy Amalek w czasie drogi, kiedy wyszli z Egiptu. 5 Mojżeszowa 25:17. Pamiętaj, co ci uczynił Amalek w drodze, gdyś wyszedł z Egiptu. Zaszedł ci drogę i napadł na wszystkich osłabionych, na twoje tyły, gdy ty byłeś zmęczony i wyczerpany. On Boga się nie lękał. Gdy Pan Bóg Twój da Ci bezpieczeństwo od wszystkich Twoich wrogów okolicznych w kraju, które Ci daje Pan Bóg Twój w posiadanie, wygładzisz imię Amaleka spod nieba. Nie zapomnij o tym. Czyli to miało miejsce zaraz po wyjściu z Egiptu. W bitwie, pamiętacie, kiedy Mojżesz miał uniesione ręce, wtedy Izrael miał przewagę, Amalekici napadli na Izrael. Czyli Bóg pamięta. Jemu nic nie umknie i mimo, że minęło około 400 lat od tamtego epizodu, to upływ czasu nie spowodował, że Bóg doznał amnezji. Jeżeli myślisz, że masz jakiś grzech sprzed 2 lat, 4 lat, 10 lat i nigdy go Bogu nie przyniosłeś i nie wyznałeś, to nie myśl, że skoro ty może zapomniałeś o nim, to Bóg też zapomniał. I teraz nie chodzi mi o to, żeby teraz wzbudzać w tobie poczucie winy. Tak, jeżeli coś przyniosłeś pod krzyż, jesteś wolny, jesteś nowym stworzeniem. Jeżeli żałowaliśmy, wyznaliśmy Bogu nasz grzech, Bogu, ludziom, przeciwko którym zgrzeszyliśmy, Bóg cię oczyścił. Bóg nie wspomina twoich dawnych grzechów. Mówię tutaj o winie, tak jak wina Amaleka, która ciągnęła się przez 400 lat. Mówię o winie, która nigdy nie została zmazana przez krew Jezusa. Mówię o winie, której może się zapieramy, o której mówimy Bogu, zostaw mnie w spokoju. Albo zapomnij o tym, skoro ja staram się o tym zapomnieć. Nie, po polsku jest takie przysłowie, Bóg nie jest rychliwy, ale jest sprawiedliwy. Czyli Boży sąd jest nieunikniony. Bóg nie ma amnezji. I ciekawe, że Bóg nakazuje Saulowi poprzez Samuela uśmiercić cały naród. 3 werset. Idź teraz, pobij Amaleka, wytęp go jako obłożonego klątwą, jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę, kobietę, dziecię, niemowlę, wołu, owce, wielbłąda i osła. Owce? Osła. Mocne słowa. Czasami jako wierzący ludzie wstydzimy się tych słów. Drapiemy się po głowie. Ojej. Jesteśmy zażenowani, że Biblia takie rzeczy opowiada. Jeżeli jeszcze niewierzący zarzuci nam Boga, który kazał wytracić Amalekitów, no to wolimy gdzieś tam uciekać. Nie, nie, nie. Nie, nie, to nie miało miejsca. To nie jest historyczny opis. Nie, a poza tym to jest Stary Testament. No to wiesz, my wierzymy w Boga Nowego Testamentu. To jest zupełnie inny Bóg. To jest ktoś inny. I czasami słyszymy takie zarzuty. Jak możesz mówić, że Bóg jest dobry, skoro nakazuje takie rzeczy? Wybić, ja rozumiem, mężczyzn, którzy wojowali tam z Izraelem, tutaj kobiety, dzieci, niemowlęta, nawet zwierzęta. Odpowiedź jest taka, że Bóg w tym momencie, kiedy nakazał Saulowi wybić Amalekitów, nie pozostawił na moment dobroci i postanowił być surowy. To tak nie działa. Raczej Boży sąd nad niegodziwością i całą bezbożną kulturą jest przejawem Jego dobroci i miłości do świata. Ponieważ Bóg ukochał świat. A skoro Bóg ukochał świat, to oznacza, że wypowiedział wojnę grzechowi i niegodziwości. Wypowiedział wojnę strukturom i legionom zła. Także Boże sądy nad kulturą, bezbożną kulturą, to jest przejaw Bożej miłości do świata. To nie jest tak, że to jest jakieś przeciwieństwo Bożej miłości. Krwawe, okrutne ludy były zagrożeniem dla świata i dla prawych. I Bóg chciał wymazać pamięć po bezbożnych narodach i szatańskiej konfederacji zła. Nie jest to uzasadnienie dla tak zwanej świętej wojny, kiedy jakiś naród chwyta za miecze, karabiny i bomby w imię Boga. Nie może tego zrobić, powołując się na ten urywek. Zauważcie, że nawet Izrael nie mógł walczyć w tak zwanej świętej wojnie bez bezpośredniego nakazu Boga. Kiedy Izrael wyruszał na wojnę, mówiąc w imię Pana walczymy, ale prorocy mu mówili nie, nie rób tego. To był pod sądem. Bóg nie przyznawał się do tak zwanych świętych wojen, kiedy Izrael z Bogiem na ustach wyruszał, żeby podbić jakieś narody. Zastosowanie tej prawdy polega na tym, że Bóg wymazuje imię niegodziwych z powierzchni ziemi. Bóg reaguje i osądza bezbożne kultury, narody. Nie ma amnezji. Zobaczcie, że czytamy ten urywek czasami nawet wierzących, wiadomo, że niewierzących to oburza. Czasami nawet wierzących gdzieś tam nasza wrażliwość jest zupełnie inna niż to, jak Pana Boga przedstawia Pismo Święte. Chcemy troszeczkę takiego Boga, który stoi na uboczu kultury, narodów, edukacji, polityki i sztuki. Chcemy Boga, jeżeli chcemy Boga, no to takiego, który respektuje moją wolność do grzeszenia. Chcemy, żeby Bóg zrozumiał, że libertarianizm polega właśnie na prawie do wyboru między innymi zła. A Bóg, który wkracza w historię, jest, i to wkracza z sądem, jest jak rodzic, który przerywa dzieciom zabawę, kiedy właśnie rzucały się po oczach piaskiem w piaskownicy. Przychodzi rodzic, mówi: stop, koniec, idziemy do domu. I wtedy dziecko: ale jak to, ale pozwól nam to załatwić. To sprawa między nami, nie? To nasza piaskownica. Nie, to nie jest wasza piaskownica. Nie możecie się rzucać piaskiem. Ziemia Kanaanu, ziemia Amalekitów nigdy nie była ich własnością. Ktoś powie: no ale jak, oni sobie tam spokojnie mieszkali i ten Bóg, ten niegościnny Bóg wchodzi sobie z buciorami na ich teren i zabiera im ziemię. To nigdy nie była ich ziemia. Cała ziemia jest pańska. I przyszedł moment, kiedy właściciel winnicy postanowił sprawdzić, jak wygląda jego własność. I kiedy sprawdził, to ujrzał skażenie. Krwią, okrucieństwem, bawochwalstwem, rozpustą, mordem i tak dalej. Ojej, dlaczego ten Bóg nakazał najechać na te biedne, spokojne narody mieszkające w swoich lepiankach gdzieś tam na spokojnej ziemi? Po pierwsze, te narody nie mieszkały na swojej ziemi. Tak? Bóg pobłogosławił je mimo ich bezbożności, ale w pewnym momencie postanowił, że czas wynajmu się skończył. Umowa wynajmu się skończyła, a nawet jeżeli to była umowa na czas nieokreślony, to zrywam tę umowę, ponieważ plugawicie mój dom. Wynająłem wam mój dom, ale nie macie prawa plugawić go. Po drugie, wcale nie jesteście, jak to się przedstawiacie, biedne narody. Jesteście krwiopijcze narody. I to zniszczenie plemion kananejskich i tutaj Amalekitów było istotną częścią objęcia w posiadanie przez Izrael ziemi obiecanej. Wszystko wśród kultury tych Amalekitów miało udział w niegodziwości. I tutaj nawet zobaczcie, łącznie ze zwierzętami. W potopie to samo. To nie było tak, że potop dotyczył tylko 30-letnich, białych, silnych mężczyzn. Bo to oni byli tymi największymi grzesznikami. Nie, skażenie dotknęło całą ziemię. I w potopie zginęły też kobiety, dzieci i zwierzęta. Czyli innymi słowy, wszystko w bezbożnej kulturze zostało obłożone klątwą, co oznacza, że wszystko ma być złożone dla Pana. Czyli Bóg mówi tutaj do Saula: słuchaj, w tej wojnie nie będzie żadnych łupów. Wszystko musi być zniszczone, czyli czas łaski minął. Czas zmiłowania minął. I sam Bóg, zauważcie, mówi tutaj: nie będziesz się litował. Wytęp wszystko, nie lituj się. Co oznacza, że również nam nie wolno się litować nad kimś, nad kim Bóg się nie lituje. Na przykład: ojej, biedny diabeł, biedny Achan z Księgi Jozuego, biedny Korach, ojej, biedny Korach, nawoływał do buntu i zginął w czeluściach ziemi. Ojej, biedni ludzie, którzy zginęli w potopie. Ojej, biedny król Agag, bo Samuel kazał go zabić. Biedni ci Amalekici, którzy składali dzieci swoim bogom w ofierze. Nie powinniśmy spoglądać na nich w taki sposób. Z drugiej strony nie można potępiać tych, nad którymi Bóg się lituje. Nam czasami to się miesza, że potępiamy tych, których Bóg nie potępia, a tym, którym Bóg odbiera królestwo i tych, których osądza, mówimy: ojej, jak to biedni ludzie. Nasza wrażliwość jest kształtowana zupełnie przez jakieś obce rzeczy, nie przez Biblię. Także jesteśmy skorzy do litowania się nad kimś, kto nie wyznał grzechu i trwa hardo w swoim uporze. I rozkaz Pana był mocny, ale był wyraźny. A brzmiał tak: Amalekici mają być wszyscy wytępieni. I co się dzieje? Wydaje się, że Saul wykonuje ten wyrok pański i jest posłuszny. Czytamy w 4 wersecie. Wtedy Saul powołał lud pod broń i dokonał przeglądu w Telaim nad 200 tysiącami pieszych, a nadto 10 tysiącami z Judy i przyciągnął Saul pod miasto Amaleka i urządził zasadzkę w dolinie nad potopem. Lecz do Kenitów Saul rzekł: Noże odejdźcie, oddalcie się od Amalekitów, abym was razem z nimi nie wytępił, bo wy okazaliście życzliwość wszystkim synom izraelskim, gdy wyruszyli z Egiptu. I Kenici odłączyli się od Amalekitów i pobił Saul Amalekitów od Hawila aż po Szur, które leży na wschód od Egiptu. No i słuchajcie, no już mamy wrażenie, że no w końcu ten Saul się zmienił. No taki był kombinator, nieposłuszny, knombny król. Wiemy, że przecież nie potrafił przyznać się do grzechu, nie potrafił przyznać się do błędu, nie słuchał nikogo, zawsze zrzucał winę na innych, na Samuela, na żołnierzy, na okoliczności. I wydaje się, że jest okej, ale zobaczcie, 8 werset. Agaga, króla Amalekitów, pojmał żywcem, natomiast wszystek lud wybił mieczem. Ups. Nieomal wszystkich wybił. No chwila, ale co z Agagiem, Saulu? Nie dosłyszałeś, co Bóg mówił przez Samuela? Masz wybić całą kulturę bezbożników. Coś zrobił, albo inaczej, czegoś nie zrobił. Co zaniedbałeś? I teraz oczywiście nie chodzi o to, żeby każdy z nas poczuł się święty, że o, ja bym to wszystkich zabił. Nam też zdarzają się uchybienia, nam też zdarzają się zaniedbania. Tutaj raczej chodzi o potępienie takiej obłudnej hardości Saula. Tak, tak, zrobiłem wszystko, co należy. Ale właściwie mam kilka wyjaśnień, dlaczego nie zrobiłem tego, co powinienem zrobić. Ale wiesz, ale zrobiłem wszystko jak trzeba, wybiłem wszystkich. No może nie Agaga, no. Ale zaraz ci wyjaśnię, Samuelu, dlaczego to zrobiłem. Słuchajcie, no grzech jest głupi, tak? Grzech nie jest racjonalny. Grzechu nie da się wyjaśnić za pomocą jakichś logicznych argumentów. W 9 wersecie czytamy, lecz Saul i jego lud bezcześcili, oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy, jagnięta i wszystkiego, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie, zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. Oszczędził Agaga, ale ten werset mówi, że były też inne przewinienia. Oszczędzili najlepsze okazy, owce, bydło i tak dalej, i tak dalej. Czyli, aj, nie możemy być przecież aż tak niepraktyczni, jak nam kazał Bóg. Przecież Bóg na pewno nie miałby nam za złe, że przecież nie chcemy zmarnotrawić tych tłustych okazów. Nie, zobaczcie też tą przewrotność. Zachowali najlepsze, najtłustsze dla siebie, a liche i marne poświęcili Bogu. I oczywiście było wyjaśnienie, no ale jak to ma się zmarnować? No przecież logiczne jest, że nie ma się zmarnować. No co, mamy zabijać to, co najlepsze? Tak, tak, my wiemy, co powiedział Pan, ale Pan chyba nie widział, jakie to są okazy. My zobaczyliśmy i oceniliśmy, że jednak lepiej oszczędzić. I zobaczcie, no tak to jest. W naszym życiu tak to bywa, że nie ma problemu, żebyśmy poszli za Bogiem, jeśli niewiele nas to kosztuje. Albo nic nas to nie kosztuje. Jeżeli nic nas to nie kosztuje, no to co? No wstajemy i aleluja śpiewamy, nie? Ale kiedy pojawia się koszt, to nie jesteśmy już zainteresowani takim Bogiem. Nie chcemy Boga, który domaga się od nas wyrzeczeń. Nie? Czyli już nie podoba nam się twoja wersja Samuelu. Nasz Bóg jest trochę inny. Jest bardziej praktyczny. Poza tym zobacz, Samuelu, wizerunkowo to przecież nie będzie dobre, jeżeli Bogu przypiszemy taką rzecz, że kazał wybić wszystkich. Jeżeli Bóg kazał zabić wszystkich, no to słuchaj, nawet nasi specjaliści od PR-u tego nie są w stanie przekolorować. No po prostu marketingowo to nie przejdzie. Także dajmy spokój. Ten urywek też uczy nas, żebyśmy uważali na naszą ofiarność. Czyli to nie ma być na zasadzie: Panie Boże, my zostawimy te tłuste okazy, Tobie damy to, co liche i słabe, no ale wiesz, po co mamy poświęcać to, co najlepsze? Innymi słowy, niech nasze posłuszeństwo Bogu nie będzie kierowane przez nasze widzimisię, ale przez Bożą mądrość. Mówiliśmy już na temat ofiarności, na temat dziesięciny. Bóg chce uchronić nas od takiej pobożności na zasadzie widzimisię i takiej samosprawiedliwości, takiej samopobożności i naszych własnych argumentów. To Bóg mówi, co to znaczy pobożność, Bóg mówi, co to znaczy wierność i Bóg usuwa ludzką mądrość i 1001 argumentów, dlaczego lepiej nie dać Panu, żeby się nie zmarnowało. I teraz jak Bóg odpowiada na tego typu argumentację? Doszło Samuelu słowa Pana tej treści. Żałuję, że Saula posadziłem na królestwie, gdyż odwrócił się ode mnie i słowa mojego nie wykonał. Samuela ogarnął gniew i wołał do Pana przez całą noc. Żałuję, że Saula posadziłem na tronie. To jest jedna z kilku wzmianek, kiedy Bóg mówi, że żałuje czegoś, że żałuje wcześniejszego czynu. I teraz jak to? To Bóg żałuje czy nie żałuje? No, Bóg zmienia zdanie? Czy Bóg nie wiedział, że Saul zgrzeszy? Zobaczcie, jest kilka urywków w Biblii, które mówią jasno, że Bóg właśnie nie jest człowiekiem, żeby mógł żałować. Ten sam rozdział, 29 werset, ten sam rozdział mówi tak, w 29 wersecie, doprawdy ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby żałować. Nie? W tym samym rozdziale jest powiedziane, że Bóg nie jest człowiekiem, żeby żałować. Księga Liczb 23:19. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy on powiada, a nie czyni i mówi, a nie spełnia? Bóg nie jest człowiekiem, aby żałował, ani nie jest synem człowieczym, aby nie dotrzymał słowa. Malachiasza 3:6. Ja, Pan, nie odmieniam się, więc dlatego wy, synowie Jakuba, nie jesteście zniszczeni. Ja, Pan, nie odmieniam się. Jeszcze jeden werset z listu Jakuba 1:17. Każde dobre słowo, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały, zstępują z góry od Ojca Światłości, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Nie, tak jest Bóg. Bóg się nie zmienia. Czyli w jakim sensie Bóg żałował? Dlaczego Bóg żałował, że posadził Saula na tronie Izraela? Słowo żal w tym kontekście oznacza po prostu smutek Boga z powodu grzechu człowieka. Bóg po prostu się zasmucił. Bóg nie ma upodobania w nieposłuszeństwie czy w śmierci bezbożnego. Odpowiedzią Samuela był jeszcze, tutaj czytamy, gniew i gorliwe wołanie do Pana przez całą noc. Nie? Samuel ogarnął gniew. To jest też właściwa odpowiedź. To nie był grzeszny gniew. To była właściwa odpowiedź na upartą obłudę. Gniew jest niekiedy słuszny. Nasz Pan gniewał się na faryzeuszy. Nasz gniew oczywiście bywa zwykle, w zdecydowanej większości, nasz gniew jest grzeszny, jest zły, jest wylewany na niewłaściwą osobę, w niewłaściwy sposób, w niewłaściwym czasie. Ale kiedy Bóg się gniewa, kiedy Jego prorok się gniewa, to wyraża po prostu Jego stosunek do grzechu i grzeszników. To nie jest jakaś... Gniew Boży to nie jest coś, czego mamy się wstydzić. To nie jest jakiś emocjonalny kaprys, jakiś brak kontroli. Dlaczego więc Bóg wybrał Saula, skoro tutaj czytamy, że żałował? Dlaczego nie wybrał od razu Dawida na króla? Myślę, że był to rodzaj sądu nad Izraelem, który chciał króla na wzór innych narodów. Więc Saul jest tą odpowiedzią. Więc macie króla na wzór innych narodów. Taki był Saul. To był ten wybór Saula i po nim Dawida na króla. To jest też obraz Adama i drugiego Adama. Nie? Zobaczcie, drugi Adam, Chrystus, przyszedł naprawić to, co zepsuł pierwszy Adam. Saul został uczyniony królem, zgrzeszył i stracił królestwo i umarł. Jak Adam. Ale Pan powołał innego króla, Dawida, króla wedle własnego serca, typ drugiego Adama, typ i obraz Chrystusa. Co robi Saul dalej? Saul widzi Samuela, który pojawia się, reaguje na widok Samuela z podnieceniem, dlatego że wierzył, że był posłuszny Bogu, co do Joty. Werset 12 i 13. Samuel wstał wcześnie rano, aby spotkać się z Saulem, lecz doniesiono Samuelowi, że Saul poszedł do Karmelu i postawił sobie pomnik zwycięstwa. Był zadowolony z siebie. Następnie zawrócił i pociągnął dalej do Gilgal. A gdy Samuel przybył do Saula, Saul rzekł do niego: błogosławionyś tyś u Pana, wypełniłem rozkaz Pański. Wypełniłem rozkaz Pański. Jest okej, okay, wszystko. Czyli zobaczcie, czym prędzej wybudował sobie pomnik własnej pobożności, na pewno będziesz ze mnie Samuelu zadowolony, wszystko gra. I wypełniłem rozkaz Pański, 13 werset. Nie, zobaczcie, to po prostu obłudzie to chyba już nie ma końca tutaj. Kiedy ktoś zamierza zgrzeszyć, to zwykle są dwie drogi. Może to zrobić śmiało, tak hardo, będę grzeszył i jestem wielkim grzesznikiem. Albo grzeszyć i nazwać zło dobrem. I Saul idzie tą drugą drogą. Zwykle ludzie idą tą drugą drogą. Ponieważ wolą pozytywny obraz siebie, lubią pokazywać siebie jako tych, którzy czynią właściwe rzeczy. Budują sobie pomnik. Nie? Saul poszedł tą drogą. Oszukiwał tak naprawdę samego siebie. Wmówił sobie, że tak naprawdę wykonałem Bożą wolę. Ale zobaczcie, kto był innego zdania. Coś było innego zdania. Inne zdanie miały owce. Samuel zaś rzekł: a co to za beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu, i ryk bydła, które słyszę? I tak jak w dowcipie, jak papuga powtarza teściowej, co naprawdę myśli jej zięć o niej. Owce opowiedziały prawdziwą historię. Czy naprawdę Saul wybił tutaj wszystkich? Owce i bydło świadczy przeciwko obłudzie Saula. I znowu, Saul jest znowu przyparty do mury. No, nie da się odwrócić tego świadectwa. No, co to za beczenie owiec, które słyszę, mówi Samuel. Saul znów jest hardy i co mówi? Wiesz co? No tak, żołnierze, to nie ja, to żołnierze, oni byli odpowiedzialni za wszystko. 15 werset. Saul rzekł: od Amalekitów je przyprowadzili, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i bydła, by ofiarować Panu, Twojemu Bogu. Resztę jednak wybiliśmy do nogi. Tak więc o co ci chodzi, Samuelu? Zrobiłem dobrze 90%, więc o co ci chodzi? A może zostało te 10%, no ale wiesz, to jest dla Pana. To jest tak dla Bożej chwały zostawiliśmy te 10%. Ciekawe jest też to, że w tym wersecie 15 Saul mówi: zostawiliśmy te owce i bydło, aby je ofiarować Panu Bogu, nie mówi naszemu, Bogu Twojemu. Nie, to jest, zobaczcie, taka pewna wskazówka, że Saul to już się nie utożsamia z Bogiem. Bogu Twojemu. Skoro tak Tobie na nim tak zależy, no to zostawiliśmy te owce Bogu Twojemu. Niech tak będzie. Ale ciekawa jest też tutaj taka wzmianka. Mówi, że lud oszczędził. Nie? To, czyli lud zgrzeszył, bo lud oszczędził to najlepsze bydło. Ale resztę wybiliśmy do nogi. Kto wybił? No my. Czyli lud zgrzeszył, oni zostawili. Ale my, ja, oszczędziłem. Oni są winni, a my zrobiliśmy swoje. Nie? Zobaczcie, jaka perfidia. Bardzo chętnie przykrywamy grzechy jakimiś pobożnymi wymówkami. Plotkę możemy nazwać na przykład szczerym dzieleniem się, wylaniem serca przed kimś. Dręczenie dzieci ktoś może nazwać jakimś biblijnym dyscyplinowaniem. Okradanie pracodawcy z czasu na pożytkowanie jakiejś innej rzeczy nazywamy, nie wiem, pilną sprawą. Niemoralność nazywamy sprawdzaniem się, testowaniem przed ślubem. Zabijanie nienarodzonych nazywamy przerywaniem ciąży. Wiele grzechów jest przybranych we wspaniałą szatę takich wspaniałomyślnych usprawiedliwień. I Saul wini armię. Przecież ja usłuchałem grzechu słowa Pana. Werset 20. I wyruszyłem w pole, dokąd mnie posłał Pan. I przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów. A Amalekitów wybiłem do nogi. Ale lud, to znowu lud, pobrał z łupu w owcach i w bydle najprzedniejsze z obłożonego klątwą dobytku, aby je ofiarować Panu, Bogu Twojemu w Gilgal. Wiesz, Samuel, to ludzie są niesforni. No wiesz, po prostu to wojsko ciężko utrzymać w kontroli. Zauważcie, że on nie mówi tak naprawdę, wiesz co, nienawidzę tego Boga, nie lubię Go po prostu. Mam gdzieś Jego przykazanie, nie obchodzi mnie to, co On mówi. On nie mówi żadnej z tych rzeczy, ale tak naprawdę On oznajmia to. Tylko oznajmia to nie słowami, ale oznajmia to swoimi czynami. I potem mamy 22 werset, który myślę, że warto zapamiętać. To jest werset, który często pojawia się w Biblii. On powraca co jakiś czas. Dobrze jest go sobie zapamiętać albo nawet gdzieś wydrukować i w ramkę powiesić w domu. Samuel odpowiedział: czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Nie chodzi o to, że Bóg ma upodobanie w jakichś ofiarach całopalnych. Chodzi o posłuszeństwo, o słuchanie głosu Bożego. 23 werset. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom, ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem. Bóg, to nie jest tak, że Bóg nie lubi form, że Bóg nie lubi, nie wiem, rytuałów, które nakazał Izraelowi. No sam je ustanowił przecież, tak? Ale mówimy, że Bóg kocha poprawne formy i posłuszne życie. Bóg kocha posłuszeństwo we wszystkim. Nie mówimy jedno lub drugie. Mówimy raczej, że moralne życie, ale bez biblijnego uwielbienia w kościele, obecności przy stole pańskim, bez wspólnoty kościoła, jest jak budowanie wieży Babel, pomnika naszej własnej dobroci i moralności. Natomiast z drugiej strony uwielbienie w kościele bez posłusznego życia na co dzień jest budowaniem pobielonego grobu, co Jezus zarzucał faryzeuszom. Natomiast skupienie na jednym i drugim, na bożeństwie i codzienności, jest jak budowanie miasta na wzgórzu. Czyli co Bóg złączył, kult i życie, formę i treść, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Czyli znów nie oznacza to, że składanie ofiar nie było ważne, ale chodzi o to, że zewnętrzna forma bez wewnętrznego posłuszeństwa traktowana była niewiele lepiej niż obraza Pana Boga. Mówi o tym Księga Izajasza na przykład. Możemy przeczytać z pierwszego rozdziału od 11 wersetu. Izajasza 1:11. Czytamy takie słowa. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, waszych krwawych ofiar, mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karnych cieląt, a krwi byków i jagniąt i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej. Kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły. Zwoływanie uroczystych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stały się mi ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyście się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić, uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Bóg nie jest zainteresowany pozorami. Tak, warstwa farby na ścianie, ona może przez jakieś chwile może wygląda ładnie, ale nie powstrzyma ściany od zawalenia się. I Bóg mówi, nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Tak, czary, magia, okultyzm, wróżbiarstwo, różdżkarstwo to są demoniczne rzeczy. Ale jeżeli mówimy, to są demoniczne rzeczy, co z twoim posłuszeństwem? Bóg mówi, to też jest grzech. Bałwochwalstwo to też grzech, ale takim samym grzechem, mówi Bóg, jest krnąbrność. I ta pokuta, rzekoma pokuta Saula, ona jest nawet gorsza niż jego grzech. To była pokuta człowieka, który się obawiał, że wszystko straci. I co, że przede wszystkim straci to, co było dla niego najważniejsze. A najważniejsze to było poważanie ludu, opinia ludu. To jest to, co go najbardziej obchodziło. Spełnianie oczekiwań ludzi. Tak, zrobiłem to, no bo ludzie tego ode mnie oczekiwali. Nasi wyborcy by nam tego nie wybaczyli. Nawet w tym momencie zwala winę na kogoś innego. I zupełnie ignoruje fakt, że powinien Boga bać się bardziej niż ludzi. I w końcu, to już jest, zbliżamy się do końca tego rozdziału, Saul przyznał, no tak, dobrze, zgrzeszyłem. Werset 25. Teraz 24 i 25. Rzekł Saul do Samuela, zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i słowo Twoje, lecz bałem się ludu, więc usłuchałem jego głosu. No tak, zgrzeszyłem, ale znowu, ale. Teraz jednak odpuść mi mój grzech i zawróć ze mną, a oddam Panu pokłon. Czyli dlaczego zgrzeszyłem? No bo posłuchałem głosu ludzi. Czyli znowu, posłuchanie ludzi to nie jest żadne usprawiedliwienie. Czasem posłuchanie ludzi jest powodem grzechu, który należy wyznać. To nie jest tak, że możemy powiedzieć, no ale wiesz, oni mnie namówili. To nie działa na twoją korzyść. Wręcz przeciwnie. I grzeszą w ten sposób nie tylko politycy, którzy muszą wyznać, okej, Boże, wybacz, posłuchałem ich głosu. Czasami mąż musi wyznać, że posłuchał grzesznej zachęty żony. Czasami żona musi wyznać, że posłuchała grzesznej zachęty męża. Czasami, nie wiem, starszy kościoła musi wyznać, że posłuchał grzesznego nacisku ludzi. Czasami mama musi wyznać, że posłuchała grzesznych nacisków dzieci. Czasami pracownik musi wyznać, że posłuchałem grzesznej namowy pracodawcy. Albo odwrotnie. Samuel odwraca się, żeby odejść. I wtedy Saul chwyta go za kraj jego płaszcza i rozdziera go. Gdy Samuel się odwrócił, werset 27, aby odejść, Saul pochwycił kraj jego płaszcza i ten rozdarł się. Wtedy Samuel rzekł do niego, dziś odebrał ci Pan królowanie nad Izraelem i nadaje innemu, lepszemu od ciebie. Szata w Biblii symbolizuje autorytet. Rozdarcie szaty oznaczało odrzucenie autorytetu Bożego proroka, czyli tak naprawdę Boga. Szaty kapłanów były w Starym Testamencie symbolem przykazań, symbolem Tory, można powiedzieć. 4 Mojżeszowa 15:37. Pan mówi do Mojżesza, powiedz Izraelitom, niech sobie zrobią frędzle na krajach swoich szat, oni i ich potomstwo. I do każdej frędzli uszyją sznurka z fioletowej purpury. Dla was będą te frędzle, a gdy na nie spojrzycie, przypomnijcie sobie te wszystkie przykazania Pana, aby je wypełnić, a nie pójdziecie za rządzami swego serca i oczu, przez które pramyliście się niewiernością. Czyli szaty również przypominały o konieczności Bożych przykazań. Rozdarcie szaty również oznaczało rozdarcie królestwa. To mamy w pierwszej Księdze Królewskiej, kiedy Achiasz, prorok, odziany w płaszcz, czytamy, że zdjął ten płaszcz, który miał na sobie, porozdzierał go na 12 części przed królem Jeroboamem. I to oznaczało po prostu podzielenie, rozdarcie królestwa na 12 części, na dwie części, ale 12 części oznaczało 12 plemion Izraela. I w końcu mamy jeszcze jedną historię z odzieniem, z płaszczem. Czytamy w historii Noego, że kiedy napił się wina, Noe, odurzył się, leżał nagi w swoim namiocie. Czytamy, że Ham, ojciec Kanaana, ujrzawszy nagość swojego ojca, powiedział o tym dwóm swoim braciom, którzy byli poza namiotem. Wtedy Sem i Jafet wzięli płaszcz i trzymając go na ramionach, weszli tyłem do namiotu i przykryli nagość swojego ojca. Twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagości swojego ojca. Czyli tutaj Saul robi coś przeciwnego. Saul, może powiedzieć, odkrywa nagość swojego duchowego ojca, Samuela. Robi tak jak może powiedzieć Ham w przypadku Noego, odkrył czy zobaczył nagość swojego ojca. I w końcu Samuel wykonuje w Bożym autorytecie wyrok na bezbożnym królu Agagu. 32 i 33 werset. Powiedzcie, przywiedźcie do mnie Agaga. To już mówi Samuel, nie Saul. Przywiedźcie Agaga, króla Amalekitów. A Agag rzekł do niego odważnie i rzekł Agag. Zaiste ustąpiła gorycz umierania. Saul zaś rzekł, jak miecz twój pozbawiał kobiety i dzieci, tak niech wśród kobiet i twoja matka będzie pozbawiona dzieci. I porąbał Samuela Gaga w kawałki przed Panem w Gilgal. Z jednej strony wstrętny obraz, krwawy, ale z drugiej strony obraz tak naprawdę wspaniałego oddania Bogu, jeśli chodzi o Samuela. On, to jest mocny obraz, ale wyrok śmierci na Agagu był dokładnym wyrazem sprawiedliwości i prawa odpłaty. Ten, który pozbawiał matki, dzieci, sam musi umrzeć. Czyli biorąc do ręki miecz, Samuel wykonał nie samozwańczy, ale Boży wyrok, co było tym dopełnieniem klątwy Bożej, którą byli obłożeni Amalekici, że Bóg dotrzymał słowa, Bóg jest wierny. I niekiedy tak jest, zauważcie, że Bóg niekiedy wylewa bezpośrednio na ludzi sąd, uśmiercając ich. Na przykład Bóg uśmiercił Ananiasza i Safirę, kiedy skłamali pod przysięgą, złożyli fałszywe świadectwo w obliczu Boga. Czasami odbiera ludziom życie, zsyłając potop albo rozstępującą ziemię, a czasami wyraża swój sąd, posługując się ustanowioną na ziemi władzą. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 13 rozdziale naucza, że ziemska władza otrzymała od Boga miecz. Po co? Żeby w Bożym autorytecie zaprowadzać sprawiedliwość, zgodnie na przykład z modlitwą pańską. Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Władza otrzymała od Boga miecz. Nie kij, nie linijkę, żeby po łapach uderzać, nie strzykawkę, co oznacza, że zadaniem władzy jest sprawowanie sprawiedliwości, a nie na przykład leczenie przestępców. Saul i potem Samuel, oni nie mieli wysyłać Agaga na resocjalizację, żeby w końcu ten morderczy Agag nauczył się funkcjonować w zdrowym społeczeństwie Izraela, odnalazł się. Samuel miał mu wymierzyć sprawiedliwość za przewinienia, których ten się dopuścił. I urywek kończy się stwierdzeniem, że Samuel bolał w sercu nad Saulem i jego odstępstwem. Werset 34 i 5. Poszedł Samuel do Ramy, Saul zaś podążył do swego domu, do Gibei Saulowej, a Samuel nie oglądał już Saula do dnia swojej śmierci i bolał Samuel nad Saulem. Bolał Samuel nad Saulem. Żaden prawdziwy Boży posłaniec nie cieszy się z poselstwa sądu. Zobaczcie, prorocy często płakali nad stanem Izraela, nad stanem nawet niegodziwych. Jezus płakał nad grzeszną Jerozolimą, która go odrzuciła. Księga Ezechiela 33:11 mówi, że Bóg nie ma upodobania w śmierci bezbożnego. 33:11. Powiedz im, jako żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie ze swoich złych dróg. Do czego macie umrzeć, domu izraelski? Bogu zależy na twoim życiu. Bogu zależy na twoim posłuszeństwie. Bogu zależy na twojej wierności. Jemu zależy na tobie. Dlatego nie bądź jak Saul, który mówi: zobacz, Panie, to moja ofiara, to moje nabożeństwo. Nie mów o Bogu, twój Bóg. Jak tam twój Bóg, pastorze? Jak tam twój Kościół, pastorze? Czy twój Bóg jest zadowolony? Nie bądź jak Saul, który wyznaje, że zostawiam to, co najlepsze, ale sobie. Prowadź spójne życie. Kiedy ktoś przyłożyłby ucho do drzwi twojego domu, czy też zadałby pytanie, które zadał Samuel: ej, a co to za beczenie owiec tam w tym salonie? Co to za beczenie jakieś? Co to za krzyki? Co to za przekleństwa? A co to za plotka? A co to za jakieś narzekanie? I wtedy słyszę, a nie, kto to? Aha, nie, wszystko jest w porządku, wszystko w porządku. Nie, ale poczekaj. Słyszę beczenie owiec. Słyszę, że coś jest nie tak, słyszę jakiś wrzask. Czyli dlaczego jedną ręką otwierasz Biblię, a drugą rękę trzymasz z tyłu, tak, żeby nikt nie widział, co trzymasz? Nie? Bóg widzi. Obyśmy nie byli zawstydzeni tak jak tutaj Saul. Bóg reaguje na grzech, ale i na hardość, obłudę, która ten grzech ukrywa. Ale pociechą niech będzie to, że Bóg uwalnia nas od grzechu, od poczucia winy również, jest Bogiem nowego początku. Dlatego wzorem Samuela idź za Bogiem szczerze, w posłuszeństwie. Co Bóg złączył, czyli kult i codzienne życie, niech człowiek nie rozłącza. Podążajmy wiernie za Bogiem na wzór Chrystusa. Pomódlmy się. Dobry Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że w Twoim Słowie nas pocieszasz, pouczasz, napominasz, ostrzegasz. Niech Twój Święty Duch umocni Twoje Słowo w naszych sercach, byśmy nie tylko byli słuchaczami Twojej mądrości, ale też wykonawcami. Niech, Panie, Twoje Słowo pomnoży w nas nadzieję, miłość, wiarę, wszelką cierpliwość, mądrość. I modlimy się o to przez naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.
Amen.